Podcast Moto Stories napędza magazyn Evo. Więcej na evomagazin.pl. Podcast Moto Stories stworzyliśmy, żeby przepalać benzynę w żyłach petrolheadów.
Rozmawiamy o naszych doświadczeniach z najszybszymi, najciekawszymi i najbardziej wyjątkowymi autami na świecie.
Skupimy się też na doświadczaniu wyjątkowych wydarzeń, miejsc i historiach ludzi związanych z motoryzacją, obok której nie przejdziecie obojętnie.
Zapraszają
Patryk Mikiciuk,
Łukasz Kamiński,
Kacper Majdan. Panowie, jak zobaczyłem pierwszy raz Caymana 718 GT4 RS, no to ja się zakochałem. No bo to jest taka motoryzacja, której już nie będzie, a to jest nowy samochód, turboanalogowy samochód, świetny samochód. Dla mnie bezbłędny. Chciałbym.
Wiesz co, nad czym się zastanawiam przy GT4 RS-ie? Bo z jednej strony to jest ta motoryzacja, która odchodzi i prawdopodobnie, a może jednak zostanie, no bo jest jednak przecież poprawka tej Ferrari, prawda? Czyli tych niskoprodukcyjnych samochodów.
Tak.
Więc może jednak zostanie. A z drugiej strony, ja myślę nad jeszcze jedną rzeczą. Motoryzacja ma różne cykle i zauważ to, że są cykle, które są świetne i wtedy powstają bardzo fajne samochody i są cykle, które są takie troszkę słabsze.
Jak bo w gospodarce.
Pojawiają się kryzysy gospodarcze i świat motoryzacji nie ma czasu na tworzenie niesamowitych produktów, niesamowitych aut. Na przykład Prosperity, które było tam w 2000 roku, 2001, 2002, jakby pokazało, ile może być przecudownych, tak, super fajnych samochodów. Zobaczcie, że te 2007, 8, 9, 10, taki, tak, to było takie...
Równie pochyło.
Ten. I teraz znowu mamy ten Prosperity, natomiast wiemy o tym, że za sekundkę będzie znowu motoryzacyjny kryzys. Więc jakby cieszmy się tą motoryzacją, która się pojawia teraz, bo prawdopodobnie w najbliższych 2-3 latach nie pojawią się już tak spektakularne auta, czy takie auta z fantazją, jakie są teraz. A tych samochodów, które są teraz, to nieważne, czy to są hiper samochody, czy są to samochody użytkowe, jest całkiem dużo, całkiem fajnych. Ty powiedziałeś o GT4.
Typer nowy, kolejna rzecz, która mi przychodzi do głowy.
Ale stary, zobacz, Hyundai Enki.
Tak.
Enki albo niedawno pokazany elektryk.
Który też ma być Enką.
Tak.
Który też ma być Enką. No w ogóle absolutna petarda motoryzacyjna. Jeżeli zastanawiacie się, jak można się podniecać Hyundaiem, to muszę wam powiedzieć, że już można. Już można i to od paru lat, od kiedy faktycznie pojawiły się samochody z serii z magiczną literą N. I są to samochody, które są tak oldschoolowe, tak są zero-jedynkowe, tak fajne, a ten elektryczny koncept... Mega.
Tak, rewelacja.
No. IONIQ 5 uważam, że to jest chyba najładniejszy, jeden z najładniejszych przynajmniej elektryków na rynku w ogóle. Nieważne, czy mówimy o zwykłym segmencie, czy o segmencie premium, jest piękny. I widzę teraz na brytyjskiej odmianie Evo Magazine, że na torze został złapany w wersji N, jeszcze w kamuflażu, ale taki piękny samochód, który wygląda jednocześnie retro, jednocześnie jak z przyszłości, jeszcze w wersji N, będąc elektrykiem, pewnie będzie wgniatał w fotel, to może być świetne auto.
To bez wątpienia. Zresztą w ogóle Hyundai, już kończąc ich wątek, to jest w ostatnim czasie coś, co chyba położyło na łopatki nie tylko po prostu potencjalnych klientów czy obserwatorów, ale i rywali. Więc tutaj bez dwóch zdań. Jeśli chodzi o bardziej premium marki, to na mnie spore wrażenie w tym roku zrobił nowy Range Rover. Bardziej w kierunku takim, że w zasadzie wszystko się w nim zmieniło, a jednocześnie musisz się poniekąd przyjrzeć, żeby dostrzec, co się tak naprawdę zmieniło.
Zwłaszcza z przodu.
Zwłaszcza z przodu, tak. I to uważam, że od dekady blisko Range Rover tak niewiele się zmienia. Mi to imponuje, a że potrafi być jakby, nie serwować nam rewolucji, a jednocześnie nadąża za rywalami, a wręcz bym powiedział, że idzie swoją ścieżką i szacunek za to.
No i trzyma to takie brytyjskie DNA dostojnego, luksusowego SUV-a, które przecież, no myślę, że Range Rover w ogóle zapoczątkował. Więc tak, to jest auto, z którym się w 100%
zgadzam. Range Rover w ogóle jest fajnym wozem, bo teraz zobaczcie, oni zaprezentowali tego Range Rovera. Jeżeli popatrzymy na niego w serii globalnej, to tam jest wszystko. Tylko nie mówimy o Polsce, bo w Polsce chyba to nie będzie dostępne. Mamy diesle, mocne diesle, mamy benzynę, mamy V8 z kompresorem, mamy hybrydę i mamy elektrykę. Ale to jest absolutnie niesamowite, że oni dali tak duże spektrum i tak duży, wiesz, w czasach, kiedy na przykład BMW mówi, okej, jakby faktycznie ogromne wrażenie na mnie zrobiło BMW serii 7, kiedy zobaczyłem je na żywo i to jest samochód, który jest takim autem wzbudzającym dość duże kontrowersje. Jeżeli nie wiecie, jak wygląda nowe BMW serii 7, to sobie wygooglujcie je, bo pewnie jeszcze nie ma ich na ulicach za dużo, ale zwróćcie na nie uwagę i wygląda na zdjęciach paskudnie. No, wygląda okropnie. Jakby, żebyście mieli świadomość, jakby to jest samochód, który...
A mi się od początku podoba, nawet na zdjęciach.
Ale wiesz, że na żywo mi się strasznie podoba ten wóz? Jak zobaczyłem go na żywo, jak zobaczyłem jego proporcje, zobaczyłem jego wielkość, oczywiście bliżej mu do Rolls-Royce'a niż do Ghosta, niż do BMW serii 7, ale jest świetny. Z drugiej strony ma tylko i wyłącznie sześciocylindrowe silniki. Nie mamy już siódemki dwunastocylindrowej, co prawda?
Jezus, no to jest... Ta piękna edycja dwunastocylindrowych siódemek, ostatnia, bo już nawet jak one schodziły z produkcji, to już nie można było kupić nowych, ale tak, to było...
Teraz chyba 10 sztuk ostatnich w Stanach Zjednoczonych gdzieś tam BMW rozdysponowało po swoich ukochanych klientach. To ja chciałem teraz zarzucić wątek jednego z pierwszych hypercarów Mercedesa. Chyba pierwszego, prawda?
Tak.
I ostatnich niepowodzeń, nazwijmy to. Warto o tym powiedzieć, bo chyba nikt z nas nie spodziewałby się, że takie rzeczy dotkną właśnie Mercedesa. A mówię o tym, że 50 klientów ze Stanów Zjednoczonych no niestety nie będzie mogła cieszyć się swoimi Project One'ami.
No właśnie, opowiedz o tej historii, co się stało z Project One'em. Znaczy, zacznijmy od początku. Project One to, jakby ktoś nie wiedział, to jest samochód, który jest hipercarem Mercedesa. Odpowiedział na wszystkie najlepsze hipercary świata. Założenie było takie, że w związku z tym, że Mercedes przez tyle lat jakby dominował chociażby w F1, tworzył najlepsze maszyny pod kątem precyzji, aerodynamiki i tak dalej, i tak dalej. Oni stworzyli swojego hipercara, ale zrobili to w sposób mistrzowski marketingowo, bo sprzedali legendę najpierw tego samochodu, a właściwie sprzedali go, zanim on powstał. Dali założenia, jakie on będzie spełniał, natomiast nigdy do końca nie wiem, sprzedając ten samochód, ile on kosztował?
Dzisiaj to już są spekulacje, ale chyba 1,5 miliona euro?
A czy więcej?
Albo i więcej.
Z tego, co pamiętam, chyba więcej. Tylko, że trzeba było wpłacić z góry te pieniądze na Project One, na którego nie wiesz, kiedy dostaniesz i nie do końca wiesz, jak będzie wyglądał i jakby nie do końca wiesz, jakie będzie miał osiągnąć.
Tutaj jest największy problem. Właśnie to, o czym ty mówisz, ten rozstrzał pomiędzy tym, że robi to Mercedes, a pomiędzy tym, co faktycznie ma zostać dostarczone. Bo oto, proszę państwa, niemiecka precyzyjna marka, która w F1 pozamiatała cały sezon, właściwie całą epokę hybrydową,
właściwie, no,
stworzyła samochód, który będzie prawdopodobnie uważany za bardziej mimo wszystko karykaturę możliwości Mercedesa niż faktycznie pokaz tych sił. No bo Mercedes zapowiadał tam absolutnie jakieś fenomenalne osiągi, fenomenalne technologie kosmiczne, naprawdę bliżej bolidu trudno już podejść w tego typu aucie.
No dobra, no i co się stało?
A z drugiej strony właściwie żadne z tych założeń, które Mercedes przedstawiał, dotyczących mocy, dotyczących performance'u, no nie zostaną spełnione. Już teraz się mówi o tym, że Mercedesy AMG Project One będzie miał performance zbliżony do aut dwukrotnie tańszych chociażby.
No tylko no to, dobra, to ale... nie chodzi o to, bo do czego zmierzamy? To nadal auto piękne, świetnie brzmiące, z kosmiczną technologią. Nikt nie patrzy już dzisiaj na te cyferki, czy ono jest szybsze, czy wolniejsze. Chodzi jedynie o to, że z 275 egzemplarzy około 50 klientów było z Stanów Zjednoczonych. I niespełna 6 lat minęło od tego, jak Mercedes pokazał ten samochód. W międzyczasie część jakichś regulacji się pozmieniała i na dziś dzień Mercedes po prostu AMG Project One nie otrzyma homologacji drogowej w Stanach Zjednoczonych. No, możemy jedynie przypuszczać, jakie są reakcje wśród potencjalnych właścicieli, czy niepotencjalnych, bo to już są przecież konkretne sloty. No i tak, i będzie można użytkować ten samochód wyłącznie w celach ekspozycyjnych lub na wyłączonych z ruchu drogowego obiektach.
To przypomina mi się historia Porsche 959 Steve'a Jobsa, który kupił sobie Porsche 959, którego nigdy w życiu nie mógł odebrać z bazy kontenerowej, bo samochód nie miał żadnej homologacji i to 959 chyba przez, tam pamiętam, jakaś była nawet poprawka przez kogoś przeprowadzona w jakaś taka gruba, szyta akcja, że faktycznie oni zmieniali prawo, żeby te 959 zarejestrować, ale zarejestrowali je chyba po 10 czy 12 latach. testowania tego samochodu, bo prezydenci się zmieniali coś i on cały czas lobbował, żeby móc zarejestrować swoje 959.
Ale może z tym Project One to nie jest tak źle, że nie będzie mógł on jeździć po drodze, bo co jest cechą tego samochodu, to oczywiście jego fenomenalny silnik, który fenomenalny mówię pod kątem technologii, jaki został wykonany, no bo to już jest technologia naprawdę prosto z F1, ale wadą tego typu silnika jest to, że on ile może przejechać? Około 20 tysięcy kilometrów?
No tam chyba co 4 czy 5 tysięcy kilometrów miał taką głęboką inspekcję przechodzić. Mm-hmm. Rozkładany miał być na czynniki pierwsze.
Czy jest to auto dla lidera Jamiroquai?
Złośliwcy mówią, że remont, co jest oczywiście trochę na wyrost, ale tak, no uciążliwości sporo.
No dobra, ale słuchajcie, przy większości samochodów, tych supersportowych samochodów, tak, takie rzeczy są na porządku dziennym. Chociażby Carrera GT, która też musiała mieć cały czas serwis, bo jeżeli będzie nie jeździła, to będzie się nadawała do wyrzucenia.
Tak, ale polecam wam swoją drogą konto instagramowe człowieka, który jeździ na co dzień Ferrari Enzo. Właśnie dobija w tym roku do 100 tysięcy mil.
Mówisz o tym w Stanach Zjednoczonych, tak? Czyli to tak. Enzo, które było po jakiejś historii, po jakimś wypadku.
Tak, dokładnie tak. Swoją drogą bardzo fajnie. To trochę jak Patryk z budyniem, prawda? Że już doszło do takiego etapu, że teraz jest kto da więcej.
Budyń to jakby dla tych, którzy nie wiedzą, to jest taksówka.
Ulubione danie Patryka.
To jest niemiecka taksówka Mercedes W210, którego używamy jako naszego samochodu służbowego, który ma przejechane 718 tysięcy kilometrów i jeździ tak jak żaden nowy Mercedes.
No, na pewno jest tak wykonany. A dobra, teraz był Project One, był Cayman, były Enki, więc też już coś bardziej takiego nietypowego. A z takich bardzo zwykłych samochodów...
Widzieliście nowego transportera?
Tak.
Rewelacja.
Ale on jest fajny.
Taki do bulika
trochę. Ale słuchajcie, to jest niesamowite. Wczoraj Jarosław Kuźniak, który tutaj nam udziela tego miejsca, z którym tworzymy poniekąd te podcasty, zapytał, kiedy zrobicie odcinek o nowym transporterze, bo wygląda zajebiście.
Ale w ogóle transporter to jest taki twór, który jest tworem absolutnie niezwykłym. Bo ten samochód ma taką ilość wyznawców i taką ilość fanów.
Nie ma kariery bez T4 na przykład.
Nie, ale naprawdę coś w tym jest. I po różnych osobach. Nie musisz być jakby pracownikiem, który używa tego samochodu do wykonywania swojego zawodu, ale transportery się kocha. Tak. Po prostu.
No to jest prawda, ale to nawet szczególnie chyba darzone wyjątkowym kultem są te Kalifornie, którymi zwiedza się świat. I
kurde, jeździłem tą Kalifornią i powiem ci, ona jest absolutnie bez sensu.
No jest bez sensu, ale chodzi mi o sam kult, który dla mnie też jest trochę takim fenomenem wyssanym z palca, bo na przykład jeśli chodzi o rywalizację, no to bliźniaczym projektem jest V-klasa Marco Polo, dookoła której...
Nie ma tej otoczki.
Ona jest po prostu w ofercie, ludzie ją kupują, ale obstawiam, że na każdą Kalifornię, na każde Marco Polo przypada pewnie 20 Kalifornii. Nie wiem do końca skąd się to bierze, ale faktycznie tym samochodem jara się już od kilku generacji cały świat.
Zdecydowanie. Ja mam znajomego, który mając w garażu BMW 540i i Kalifornię, no w zasadzie jeździł tylko Kalifornią. Na co dzień, po mieście, bo tak bardzo kochał ten samochód.
Może to ta magiczna nazwa.
No dokładnie. Kalafiornia powinno się nazywać.
No ale to wiesz, z drugiej strony ta Kalifornia jest użyta parę razy w różnych czasach motoryzacyjnych, chociażby Mustang California Special, który jest w ogóle też wydumką, prawda?
Tak.
Na tym, bo był w rzeczywistości Mustangiem, który był normalną kupetą, nie miał nic wspólnego z Shelbym, ale dealer sobie pomyślał, że z coupé zrobi sobie prawie Shelbiego i przerobił go na Shelbiego i tak powstała California Special. I, tak, i Ford to akceptował i dzisiaj jakby wypuszcza reedycję tego samochodu. Więc to też są w ogóle piękne historie, że taka motoryzacja też istnieje, bo mówimy o czasach, w których z jednej strony Mustang pokazuje swojego elektrycznego...
Paskudnego jak wyżyk samochodu.
Jakby niezbyt urodziwego pewnie
auta. Ja nienawidzę,
auta,
przysięgam.
A z drugiej strony cały czas pokazuje, wow, jakby zróbmy produkcję limitowaną V8 bez żadnej hybrydy wolno ssącego auta takiego jak California Special.
Łukasz, a ty, z takich zwykłych samochodów, co najbardziej cię ostatnio jara?
Tak.
O kurczę, czyli Lada Niva nieustannie. To ja powiem, chociaż nie jest to najnowsze auto. Jak już zapytałem Łukasza, to sam odpowiem.
A, no w sumie... Tak, to mogę odpowiedzieć. Być może mowa o tym samym. No nieustannie, okrutnie kupuję mnie Lexus LC. Jestem ciągle w szoku.
Ty chyba chcesz kupić tego Lexusa, nie? Jakby pracujesz na jego zniżkę. Bo co
od
drugi,
Adama Kornackiego ponoć.
Co drugi podcast mówi o Lexusie, wiesz? Lexus LC, wiesz, bo Lexus LC.
No, z czym przyjechałeś? I za czyje pieniądze?
No nie, jeszcze nie Lexusem LC, ale dajcie mi chwilę.
Jeszcze dwa podcasty i będzie LC, wiesz?
Dokładnie. Lexus Polska, hashtag oznacz Enter. Dobra.
Ale hybryda czy V8?
No V8, no V8.
A dlaczego? Hybryda super jeździ.
Tak. Ale nie jest V8-ką.
Ale nie jest V8-ką.
Ale fajnie jeździ ta hybryda.
Ale nie tak fajnie brzmi.
Tak.
I nie ma otoczki, nie ma V8. Hybryda będzie jeszcze przez wiele lat, a V8 nie.
Mam tu PR-owca mojego.
Ale... Tu masz moją wizytówkę.
A ty co? NX-a, tak? Rozumiem.
UX-a. Nie, a tak całkiem serio, ja oczywiście myślę o LC, chociaż to już jest wyższy budżet, zwłaszcza LC no tak. Bez dachu jest po prostu fenomenalnie pięknym samochodem, ale uważam, chociaż nie jest to aż tak nowe auto, ale jednak jest to jakaś tam nowość, strasznie mi się podoba Fiat 500 elektryczny, zwłaszcza w tej edycji takiej designerskiej Bułgarii.
Tak, ale kurde, ja mam z 500...
Z Bułgarii.
Że Bułgar mi go przywiezie.
Ale w ogóle 500-ki w tych różnych wersjach, takie jak Riva, jak pamiętacie, tam było Gucci, Diesel, tak. Było mnóstwo fajnych wersji.
Było przecież Ferrari, było Maserati.
Było Classic ten, taki stylizowany w ogóle.
Była Yamaha pod koniec już, chyba nadal jest jeszcze Yamaha.
Może wymienimy, czego nie było.
Monster Yamaha.
Jelcza.
Ale uważam, że to są w ogóle super fajne rzeczy. Wiesz, jakby super fajne wozy. Tylko z elektrycznym niestety mam ten problem, że nie jest Polską. Nie no jest tak. Polski, bo te elektryczne chyba w Meksyku są produkowane.
Nie, dla elektrycznych 500-ek na Europę chyba uruchomili linię na nowo we Włoszech. Czy mi się wydaje?
Wydaje mi się, że...
Że ci się wydaje.
Wydaje ci się, że... Kochani słuchacze, napiszcie
na pewno
w komentarzach.
Na pewno nie robimy tego w Polsce.
No nie robimy, ale śliczny jest ten samochód. On jest takim jeszcze ładniejszym Fiatem 500 niż ten poprzedni, który był śliczny, ale ten jest
ale
taki...
Ale nie mówisz, rozumiem, o tej trójkołowej. Bo są takie trójkołowe. Co? Niemcy robią. Na prawo jazdy B1, czyli dwa koła z przodu, jedno koło z tyłu i tam nie wiem, czy tam jest chyba elektryczny silniczek wsadzony czy coś i to tak udaje.
Ale jak siądzie z tyłu jakaś Helga, to wtedy te trzy koła to jakoś tak nie przeważa?
Pora sprawdzić.
Pora.
Już w następnym odcinku.
Sprawdzamy, czy Helga przeważa trzykołowe Fiaty 500.
Kończmy ten odcinek, bo idzie w złą stronę.
No i mamy. Dziękujemy, że słuchasz naszego podcastu. Nie zapomnij nas zasubskrybować, ocenić w Apple Podcast i porozmawiać z nami w Q&A na Spotify. Podcast Moto Stories napędza magazyn Evo. Więcej na evomagazin.pl.